No właśnie,
to tak... są mili, ale myślę, że troszkę przesadzają. Aczkolwiek na pewno to był czas uczciwy, o tak to powiem.
No właśnie, to jest takie trochę w nie pana stylu, że dogadać się z władzą. Pan jako buntownik, który od zawsze walczył z systemem, no...
No ale to tak czasami, taka jest sytuacja na szachownicy, no po prostu. To znaczy rewolucja, czy też niezgoda, czy wyjście na ulicę nic by nie dało. Więc czasami, no... Tak to jest, że nawet osoby, które zresztą myślę, że w tym jest pewna wartość, pewna dorosłość, dojrzałość, że nawet osoby, które się ze sobą nie zgadzają w różnych sprawach, czy życiowych, czy zawodowych, potrafią ze sobą na przykład usiąść i porozmawiać. To w tym jest wartość, w tym jest dojrzałość. Tak to postrzegam. Czasami warto rozmawiać. Nie zawsze musimy się, te strony nie muszą się kochać i uwielbiać, ale mogą porozmawiać i mogą dojść do jakiegoś ustalenia, do jakiegoś porozumienia. Tak to postrzegałem po prostu i no zresztą tu nie ma wyjścia w Polsce, ponieważ jest to moim zdaniem wprawdzie na głowie postawione, ale mediami publicznymi od właściwie zawsze. Prawem kaduka, bo oczywiście politycy potrafią naginać prawo do swoich bieżących potrzeb i prawem kaduka rządzą politycy, decydują o tych mediach publicznych. No w tej chwili już w taki sposób bardzo ręcznie sterowany i taki bardzo instrumentalny, więc dlatego to szczególnie widzimy współcześnie. No mam cichą nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Że to nie będzie proste, bo z politykami jest tak jak z rekinami. Ciężko oduczyć rekina jedzenia mięsa, prawda? Ciężko jest oduczyć, wytłumaczyć politykowi, że na przykład musi się posunąć i nie mieć na coś wpływu. On najchętniej chce mieć wpływ na wszystko i regulować nam na każdym kroku życie. Ale liczę na to, że jeszcze za mojego życia nastaną takie czasy, że się doczekamy takich dorosłych polityków i oni będą potrafili zrozumieć, że media publiczne stanowią taką wartość wszystkich Polaków i że to powinno być szanowane.
Właśnie a propos zmian, bo zbliżają się wybory i gdyby zmieniła się partia rządząca i zmienił się właśnie przekaz Radia Trójki, to rozważyli Państwo powrót do na Myśliwiecką, czy niekoniecznie?
Pani Agnieszka pierwsza, proszę bardzo.
No, wie Pan co, to są bardzo trudne pytania, bo my mamy jakąś taką, pewien taki sentyment do tych ludzi, do tego miejsca, do tej atmosfery, tylko jej już tam nigdy nie będzie, bo to już nawet gdybyśmy wrócili, to i tak już będzie inaczej i być może dobrze, że będzie inaczej. Ja myślę, że media publiczne czy praca w mediach publicznych dla mnie, mimo że nie lubię takich słów, ale było zawsze pewnego rodzaju misją i wydaje mi się, że gdyby jakimś cudem rzeczywiście te media publiczne były wolne od wszelkich nacisków, co trudno mi sobie, mówiąc uczciwie, wyobrazić, to tak, myślę, żebym zdecydowała się na to, żeby wrócić.
Rozumiem, że to samo pytanie mnie dotyczy, tak?
Oczywiście.
To ciekawe, bo ja na to pytanie odpowiedziałem, pani Agnieszka mnie pytała, w ostatnim numerze Angory, bo tam też padło takie pytanie.
Ale nie padło, czy byś wrócił, tylko...
Aha.
Jaka musiałaby być trójka?
Co musiałoby się zdarzyć?
No ale to...
Tak, no to nawet nie o to chodzi, że umykam teraz od odpowiedzi, ale rzeczywiście no, mnóstwo rzeczy różnych musiałoby się zdarzyć. Nauczyłem się już w życiu, żeby nigdy nie mówić, że coś nigdy się nie zdarzy i że na pewno tak nie będzie, bo życie potrafi zaskakiwać i okoliczności. Natomiast... To nawet powiem tak, dla mnie mniej jest istotne, czy ja tam kiedykolwiek wrócę, czy nie wrócę, bo być może nie, natomiast bardziej marzy mi się i bardziej liczę na to, że wrócą, znaczy wrócą, że powstaną uczciwe media publiczne i że to będzie... Ja już jestem troszkę po sezonie, więc pytanie do mnie jest troszeczkę już powoli nietrafione, aczkolwiek zasadne. Mnie się marzy, aby taką trójkę przyszłości tworzyli bardzo młodzi ludzie, którzy sobie tę stację wymyślą na nowo, ale że jakiś tam taki duch, jakiś zapach, jakiś mały klimacik dawnej trójki będzie obecny i będzie szanowany. Że ci młodzi ludzie tak sobie marzą do jakichś pomysłów, audycji, historii dawnej trójki, a ta historia jest bardzo długa i piękna. Będą po prostu nawiązywać i że może coś tam się uda z tego zapachu zachować. Bardzo na to liczę.
Dobrze, to my znowu zrobimy sobie krótką przerwę i wciąż zachęcamy Państwa do zadawania pytań na nasz numer 575-500. Wracamy za chwilę.
Pan wczoraj bardzo dużo o żeglarstwie. Skąd u Pana się to wzięło? Jaka jest Pana historia z żeglarstwem?
Pływanie jest koniecznością. Przynajmniej kiedyś było dla ludzkości koniecznością. Teraz często jest przyjemnością. Dla mnie jest przyjemnością. Zaczynałem jako bardzo młody człowiek. Obozy harcerskie, wodniackie nad jeziorem Ryńskim, niedaleko Rynu. I pływanie na desce na morzu w Eskarzecie, Sopockim Klubie Żeglarskim. Pływałem ze starszymi kolegami, no, zawodnikami. Ja zawodnikiem nie byłem, zawsze byłem amatorem, ale podpatrywałem, uczyłem się. I to były takie moje początki, wczesne lata 80. Spotkania pierwsze z żaglami. A potem zrealizowałem taki jedno ze swoich marzeń, bo oczywiście dużo pływałem i przez wiele lat na Mazurach, żeby zlecić i zbudować łódeczkę. I miałem przez wiele lat łódkę po prostu swoją na Mazurach, którą uwielbiałem i każdy weekend tam spędzałem, każde wakacje. No a potem przyszedł taki czas, że w pewnym momencie stwierdziłem, że może wybrałbym się gdzieś dalej. I wraz z grupą przyjaciół właściwie opłynęliśmy cały basen. Przez wiele lat oczywiście, bo ciężko to zrobić podczas jednego urlopu, nawet długiego, a ja te urlopy miałem prawie dwumiesięczne, więc potężne. Natomiast przez wiele lat właściwie opłynęliśmy cały basen Morza Śródziemnego. Od Portugalii przez Cieśninę Gibraltarską, wybrzeże Francji, Hiszpanii, aż po oczywiście Korsę, Sardynię i Cieśninę Messyńską, czyli cieśninę między Półwyspem Apenińskim, dobrze mówię, tak, południowe Włochy, a Sycylią. Nie byłem nigdy, ale to jeszcze przede mną, mam nadzieję, na wschodnim wybrzeżu Włoch. Tak mi się marzy, żeby kiedyś łódką dopłynąć na przykład do Wenecji. No ale mam nadzieję, że ta przygoda jeszcze po prostu przede mną. No a potem już właściwie jak z grubsza to wszystko było opływane, no to stwierdziłem, że za słabo znam Bałtyk, a zwłaszcza jego regiony północne. I się przeniosłem z tym pływaniem na Morze Bałtyckie. No mniej przyjemne i mniej przyjazne, bo chłodne, bo wietrzne, bo jak to mówią żeglarze, żygliwe ze względu na głębokość. Na Bałtyku ta fala jest nieregularna i szybko się organizuje i jest bardzo nieprzyjemna. No i sztormy również na Bałtyku nie należą do największych przyjemności. Niemniej akwen jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo malowniczy, zwłaszcza wybrzeże norweskie, fińskie, szwedzkie, to są miejsca zupełnie zjawiskowe. przepiękne, więc na pewno warto to zwiedzić. Oczywiście też nie da się w jednym roku czy w dwa lata, ale małymi krokami myślę, że warto, bo tam jest wiele po prostu zupełnie zjawiskowych miejsc.